Gość dnia Radia Gdańsk.
A w naszym studiu Magdalena Adamowicz, deputowana do Parlamentu Europejskiego, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom Radia Gdańsk.
Europosłanka wybrana na świeżo po raz drugi do Europarlamentu.
Zgadza się.
I już zdążyła pani w Brukseli być po tych wyborach.
Tak, już zdążyłam być w Brukseli na posiedzeniu naszej grupy politycznej. Dzieje się dużo. To będzie trudna kadencja, dlatego jest wiele spraw do przedyskutowania, do ustalenia między tymi partnerami, którzy są członkami IPL-u.
A jaki jest nastrój wśród polityków Europejskiej Partii Ludowej z różnych krajów? Jest takie zadowolenie i radość z wygranej, czy jednak gdzieś tam na plecach czuć oddech prawicowych frakcji w Europarlamencie, czy może skrajnych czasami?
Te nastroje są różne. To też zależy od kraju, tak? Bo my Polacy bardzo się cieszymy. Mamy więcej mandatów niż wcześniej. W zasadzie stanowimy drugą siłę polityczną w IPL-u w tej kadencji, zaraz po Niemcach, więc nasza pozycja jest mocna. Również pozycja naszego premiera w Radzie Europejskiej będzie zdecydowanie bardzo silna, silniejsza niż poprzedniego rządu. Dlatego Polacy... Muszę powiedzieć, że są teraz takim wzorem. Dużo kolegów i koleżanek pyta, jak to zrobiliście, jak wam się udało odsunąć populistów i to jest takie krzepiące. Ale niestety są kraje, takie jak Francja czy Niemcy, gdzie te siły prawicowe, radykalne zyskały więcej głosów niż poprzednio. Oczywiście ciągle nie mają większości. I na szczęście prodemokratyczne, proeuropejskie partie mają większość, ale trzeba rzeczywiście zrewidować.
Ale właśnie rozmawiacie o tym, co i w których zakresach by było trzeba zmienić, aby, nie wiem, odmienić tę tendencję, zatrzymać ją. Nie wiadomo, co będzie za kolejne 5 lat.
Nie wiadomo, co będzie za kolejne 5 lat, natomiast te tendencje są, ale jedni krytykują to, co zrobił Macron, inni pochwalają i mówią, dobrze, to może to jest jakieś rozwiązanie, żeby tym, którzy tak krytykują, populistycznie mówią tylko nie, czy w Niemczech AfD, które było otoczone kordonem sanitarnym i też nie brało udziału we władzy, nie wypowiadało się w mediach, dzisiaj zyskuje, tak? Więc niech pokażą, co potrafią, a wtedy nastąpi ta weryfikacja, bo łatwo jest mówić, łatwo jest krytykować. Natomiast inna sytuacja, jeżeli już się dojdzie do realnej władzy i stosowanie tych takich prostych rozwiązań, które proponują bardzo często populiści, niestety okazuje się niewykonalne. One tylko dobrze brzmią retorycznie.
Na tym niestety polega siła populizmu, że to są te proste odpowiedzi na trudne zagadnienia, które są bardzo chwytliwe. A co chcecie zrobić, żeby z tym walczyć, żeby z tym polemizować w taki sposób, żeby te komunikaty też docierały do elektoratu?
Panie redaktorze, ja przez całą kadencję, przez 5 lat walczyłam o bardzo ważną rzecz. O prawo do prawdy, do rzetelnej, prawdziwej informacji. To był główny mój cel, jak poszłam do Parlamentu Europejskiego. I wierzę, że rzetelna informacja, wolne media, niezależni dziennikarze dają tą możliwość, tylko musimy jeszcze nauczyć społeczeństwo korzystać z tego, tak? Musimy pokazać ludziom te narzędzia i tu jest bardzo dużo w zakresie edukacji już od najniższych lat, kiedy trzeba uczyć młodzież krytycznego myślenia.
A jest szansa zrobić coś innego poza taką pracą u podstaw? Bo rozumiem, że jedną gałęzią jest edukowanie młodych ludzi, ale mamy ogromne grupy społeczne, które żyją w takich, nie wiem, czy bańkach, czy po sprawdach, czy wiedzą po prostu, albo wierzą w swoje przekonania, a fakty są czasami zupełnie inne.
To pan powiedział.
Ale jak do nich dotrzeć? Co zamierzacie zrobić, bo też dużo jest krytyki jednak wobec elit brukselskich, że nie potrafią komunikować tego,
to
co
prawda,
robią.
To prawda, to prawda. Ja tutaj muszę się z panem zgodzić, że rzeczywiście komunikacja szczególnie trudnych rozwiązań, czy to dotyczących Zielonego Ładu, czy innych, nie była najmocniejszą stroną i po prostu te rzeczy trzeba
delikatnie mówiąc, i te rzeczy trzeba zweryfikować,
trzeba zmienić. O tym właśnie rozmawialiśmy na ostatnim naszym posiedzeniu.
A jak dużo zmian przejdzie jeszcze Zielony Ład?
Na pewno Zielony Ład będzie weryfikowany.
Trzeba go tak naprawdę stworzyć na nowo i omówić na nowo?
Może tak, ja powiem jedno. Jeżeli wprowadza się jakieś zmiany, które no mają nam pomóc tak naprawdę uratować planetę, to one nie mogą być droższe, one nie mogą być trudniejsze do wprowadzenia, one nie mogą być bardziej skomplikowane. Czyli musimy na przykład, kraje muszą dopłacać do pewnych inwestycji, które będą, tak żeby ludzie chcieli z tego korzystać. Dlatego, że finalny efekt będzie taki, że jeżeli wprowadzimy te rozwiązania Zielonego Ładu, no to nie mówię już, oczywiście uchronimy się, czy zabezpieczymy, czy zahamujemy tak szybki rozwój katastrofy klimatycznej, ale też zyskamy pewne oszczędności, tak? Mniejszą emisyjność budynków. To wszystko przełoży się w procesach takich długoletnich na naprawdę oszczędności, ale trzeba to po prostu wytłumaczyć, trzeba też pomóc tym, którzy sobie z tym nie radzą.
Rozumiem, że to jest z jednej strony kwestia komunikacji, z drugiej strony potrzeba stworzenia pewnych narzędzi, które by wychodziły naprzeciwko
pewne
potrzebom.
Stworzenie narzędzi.
Zwłaszcza tych, którzy pewnie się najbardziej obawiają.
Instrumenty, tak. Obawiają się najbardziej ci, którzy najmniej wiedzą, dlatego że no, niewiedza powoduje strach. I tutaj jest bardzo duża też rola właśnie i polityków, ale też i mediów, które jak podają te informacje, jakie przekazują informacje. Czy to są jakieś powielane fejki, czy to są rzetelne fakty.
Ale to często bywa niestety tak, że te rzetelne informacje interesują niewielką liczbę odbiorców i tu trochę toczymy koło i wracamy do tych kwestii komunikacyjnych i tego, jak rozmawiać o tych najtrudniejszych europejskich sprawach.
Ale jeżeli dzieci od najmłodszych lat będziemy uczyć tego krytycznego myślenia, panie redaktorze, to mam nadzieję, że będzie dużo łatwiej, że już naprawdę oni będą potrafili wybierać, że oni będą potrafili dyskutować na argumenty i taką mam nadzieję.
Dużo było mowy o rosnących wpływach Federacji Rosyjskiej w Parlamencie Europejskim w tej poprzedniej kadencji. No, była dość duża afera, były rezolucje, raporty dotyczące tych wpływów, które zostały stwierdzone. One były faktem. Ma pani obawy o to, jak to będzie w kolejnej kadencji?
Ja mam nadzieję, że te sprawozdania, które powstały, ja też brałam udział w jednej z takich, w pierwszej z takiej komisji, która była powołana, że one pokazały pewne, no właśnie, pewne luki w systemie i powstają nowe mechanizmy, tak żeby ten system uszczelnić.
Bo nie da się ukryć, że Federacja Rosyjska jest bardzo zainteresowana tym, co się w Europie
dzieje. Federacji Rosyjskiej, a konkretnie Putinowi, zależy na tym, żeby osłabić Europę jak najbardziej, żeby stworzyć swoje mocarstwo rosyjskie i Putin będzie robił wszystko, żeby po prostu Europa rozpadła się od środka.
A jak pani odebrała tę informację, która się w trakcie kampanii wyborczej jeszcze pojawiła chwilowo, taki komunikat na po stronie Moskwy o projekcie zmian granic morskich na Morzu Bałtyckim. Pani jest specjalistką w zakresie prawa morskiego. Bałtyk będzie takim akwenem hybrydowym, teatrem wojny hybrydowej? Coraz bardziej będzie się nim stawał?
Po pierwsze, wola jednego państwa nie wpływa na to, że granice można zmienić, bo to wynika z prawa międzynarodowego.
Ale taki zabieg pewnie stosuje się po coś, pewnie po to, żeby wzbudzić chaos.
Taki zabieg oczywiście stosuje się po to, żeby wzbudzić chaos, strach, żeby wzbudzić zamieszanie, dlatego że wystraszonym społeczeństwem łatwiej jest manipulować i to jest ulubione narzędzie antydemokratów, to jest ulubione narzędzie powiedzmy sobie władców czy władz autorytarnych, że one chcą po pierwsze wystraszyć, skłócić, zasiać dezinformację. No nie musimy daleko szukać. Dezinformacja przecież przyczyniła się do Brexitu. I to są pewne skutki naprawdę, można powiedzieć, że bardzo trudne do odwołania. To była tylko i wyłącznie dezinformacja. Mamy badania, jest to potwierdzone w Parlamencie Europejskim. Więc teraz no, tą dezinformację wykorzystują ci, którym zależy na tym, żeby osłabić Europę.
Dlatego tak ważne są pytania o to, jak się przed tym bronić, ale wracając do Morza Bałtyckiego, to jest tylko taki zabieg propagandowy, pozbawiony, oderwany od realiów, on międzynarodowo
oczywiście,
nie ma znaczenia?
Tak. To jest tylko zabieg propagandowy. To jest po prostu no, typowy przykład wojny hybrydowej, której elementami są między innymi fejki, dezinformacje, działanie, aby wzbudzić strach, popłoch, aby po prostu spolaryzować też jakoś społeczność międzynarodową. Tam od razu zareagowały też państwa, ta informacja też od razu zniknęła. To jest takie po prostu tylko... No,
ferment zasiała.
No właśnie, no chciałam trochę to inaczej nazwać, ale pan nazwał to bardziej elegancko.
Dosadnie.
Pan nazwał to bardziej elegancko.
Jak pani sądzi, co się przełożyło na ten wynik do Parlamentu Europejskiego w wyborach, który pani osiągnęła? Ponad 200 tysięcy głosów. To jest kolejny raz, kiedy pani zdobyła największą liczbę głosów tutaj na Pomorzu. I tak na dobrą sprawę, jak przeliczyłem, to jest ponad 60% wszystkich głosów oddanych na listę Platformy Obywatelskiej.
O, to nawet tak tego nie liczyłam. Rzeczywiście... Ja bardzo cieszę się z tego wyniku, ale to nie jest taki wynik, że to nie jest praca, którą robi się w kampanii. To jest praca, którą się robi przez całą kadencję. Ja naprawdę z małą przerwą na pandemię rzetelnie pracowałam. Odwiedzałam najróżniejsze miejscowości naszego województwa, naszego regionu. Spotykałam się z ludźmi, z kobietami, z kół gospodyń wiejskich, z różnymi stowarzyszeniami, z klubami seniora, z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, z młodzieżą, z samorządowcami, naprawdę wszystkie środowiska. I wie pan, co to było niesamowite? Jakich wspaniałych, jakich cudownych ludzi mamy na Pomorzu, którzy realizują niesamowite projekty, często oddają często nawet z własnych jakichś środków, inicjatyw, i to dla mnie było niesamowicie budujące.
A to był klucz do tego poparcia, ta obecność i spotykanie
tak,
się
tak,
z
dlatego,
ludźmi?
Że...
Jak przejrzałem pani media społecznościowe, to rzeczywiście w tej kampanii...
Dlatego, że tak, później...
Nie wiem, ile pani tam tych kilometrów przejechała i zdjęć pan, sobie
jeszcze,
zrobiła,
jeszcze
ale
tego, jeszcze, ale to nie było tak, bo są tacy politycy, którzy jadą, robią zdjęcie pod tablicą z miejscowością czy jakimś czymś i jadą dalej. Nie, ja naprawdę...
Znaczy, widziałem
kocham
na zdjęciach,
ludzi,
że to były spotkania z ludźmi.
Że to byli ludzie, widziałam, tak. Że to nie były podstawione postacie. Tak, więc to jest niesamowicie budujące, dlatego że już w kampanii to ja jechałam do nich jak do kogoś znajomego. I no, to było dla mnie też ciekawe, że ja mogę poznać tych ludzi i pokazać tą różnorodność naszego Pomorza. I też o to mi chodziło, żeby poznać ludzi, poznać ich problemy. Bo wie pan, są politycy, którzy właśnie chodzą do studia, są politycy, którzy gdzieś tam zamykają się
no,
tylko
trudno
w Brukseli.
Studia w kampanii zaprosić. Trudno. Nie ukrywam, że chciałem się przed wyborami spotkać z panią, ale nie było na to czasu.
Mój wybór tutaj był taki, że ja postawiłam na bezpośrednie spotkania z ludźmi, ale dzisiaj jestem, a też, tak jak mówiłam, w kuluarach, no, pewną traumę przez te lata, co się działo ostatnio w Radiu Gdańsk, też miałam, także nie było mi tak łatwo przyjść.
Bała się pani przyjść do Radia Gdańsk?
Nie, nie bałam się przyjść do Radia Gdańsk, ale no, swego czasu nie radio, a pracownicy, ludzie tutaj pracujący, mechanizmy, które działały, no były, że tak powiem, bardzo, jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić.
Wiemy, jak wyglądały media publiczne.
No właśnie,
przez te
dobrze,
ostatnie
że pan
lata,
tutaj.
Dlatego
tak
to
jak
jest
wyglądały
Radio
media.
Gdańsk od nowa i ten temat zostawmy, a ja chcę jeszcze na chwilę do kampanii wyborczej wrócić. Chcę zapytać, ile kosztowała pani kampania wyborcza? Ile pani wydała na tę kampanię? Bo podejrzewam, że, tak, że taki rozmach tylko z pieniędzy komitetu nie byłby możliwy.
No, tylko możemy finansować kampanię z pieniędzy
komitetu. No, oczywiście,
komitetu.
Ale wpłaty też... znaczy, inaczej. To była droga kampania?
To była dosyć kosztowna kampania. Tak. Ale jeszcze nie mamy podsumowania. Dopiero będziemy mieli podsumowanie, także wtedy wszystko będzie przedstawione w komisji wyborczej, także na pewno będzie można dokładnie sprawdzić.
A wydała pani więcej niż konkurenci z pani partii, jak pani sądzi? Bo tak pani mówiła też o tym, że to była kampania w drodze, o tym odnośnie tego, że wiele miejsc i wielu ludzi pani odwiedziła w trakcie tej kampanii, ale ja tak myślę, że też była to kampania w drodze ze względu na widoczność, bo kiedy człowiek był w drodze przez Pomorze, no to rzeczywiście było widać
znaczy,
pani
ja
obecność
na to
i to, że pani zależy.
No, ja na to postawiłam, wyborze. Na to, żeby się właśnie spotykać z ludźmi i to zadziałało. I to zadziałało. Kontakt z ludźmi, praca od pierwszego dnia po wyborach, tak jak teraz, też nie osiadam na laurach, tylko po prostu mam cały harmonogram spotkań, zbieramy nowe tematy, patrzymy, co będzie najważniejsze w tej kampanii. To jest proces. to jest proces, ale ja przede wszystkim, jeżeli mogę skorzystać tutaj z czasu antenowego, bardzo serdecznie chciałam podziękować każdemu i każdej za oddany na mnie głos, tym wszystkim, którzy mi zaufali, no nawet czy wczoraj na lotnisku, czy gdzieś tam w drodze na lotnisko, sporo osób zaczepiało mnie, gratulowało, mówili, że całe rodziny na mnie głosowały, że się cieszą,
ponad 200 tysięcy głosów mieszkańców Pomorza, to jest też duże zobowiązanie. Musimy powoli kończyć, a ja tak na koniec chcę zapytać, najważniejsze założenia na tę kadencję, co pani chce w tej kadencji Europarlamentu osiągnąć?
Tak, najważniejsze założenia to jest bezpieczeństwo. Europa musi być bezpieczna militarnie, muszą być bezpieczne granice. Dla mnie też takim priorytetem
tu są, bardziej indywidualnie
tak,
też
są kwestie zdrowia, w szczególności zdrowie psychiczne. To jest coś, na co ja będę chciała położyć duży nacisk, dlatego że teraz pracowałam dużo na tym, żeby zapobiegać mowie nienawiści, przestępstwom z mowy nienawiści i tam zawsze odpryskiem są kwestie później, że są ofiary tych przestępstw czy też przemocy i one potrzebują pomocy. Tej pomocy nie ma jej w całej Unii. To nie jest tylko kwestia Polski. Jest ogromne niedofinansowanie zdrowia psychicznego. Tak jak dbamy o nasze zdrowie fizyczne, to naprawdę musimy stawiać na zdrowie psychiczne.
I w tym momencie też musimy postawić kropkę w naszej rozmowie. Bardzo dziękuję. Pani Magdalena Adamowicz, europosłanka, była gościem dnia Radia Gdańsk.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia Radia Gdańsk.